Gość dnia.
Minęła godzina 13.10, a więc jak codziennie spotykamy się w programie Gość dnia. Ja nazywam się Tomasz Gorczyca, a naszym wspólnym dzisiejszym gościem będzie lekarz, pan Grzegorz Jaremski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie Grzegorzu, może najpierw powiem funkcję, jaką pan pełni w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku. Od razu zdradzimy, o czym będziemy rozmawiać mniej więcej. Jest pan zastępcą kierownika oddziału anestezjologii i intensywnej terapii oraz szpitalnym koordynatorem transplantacyjnym. Przed nami bardzo ważne dni w październiku przypadają. Jest to Europejski i Międzynarodowy Dzień Donacji i Transplantacji. I oba mają na celu promocję idei dawstwa. Dlaczego tak ważne jest, by właśnie o tym mówić?
Tak, dokładnie tak jest. W dalszym ciągu nasze społeczeństwo potrzebuje promowania tej idei dawstwa. Duża świadomość społeczna jest, bardzo dużo programów medialnych się ukazało na ten temat. Natomiast jeżeli dochodzi do rozmowy z rodziną na ten temat, często widzimy pewną niewiedzę, zakłopotanie i często ta rozmowa przebiega bardzo w sposób emocjonalny i trudny. Stąd nieustająco zachęcam do rozmawiania na ten temat, ponieważ sama transplantacja, przeszczepianie narządów są często jedynym możliwym sposobem leczenia ciężkich niewydolności chorych.
To teraz przejdziemy tutaj na nasze płockie podwórko. W Polsce za cały system związany z pobieraniem narządów i ich przeszczepianiem odpowiada Poltransplant. Dziękuję bardzo. Jednostka podlegająca Ministerstwu Zdrowia. Jaką rolę w tym systemie pełni Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku? Czy jesteśmy jednostką pobierającą organy od zmarłych dawców, czy też przeszczepiamy?
Wszystko się zgadza. Rzeczywiście Wojewódzki Szpital Zespolony jest jednym z szpitali, gdzie identyfikuje się potencjalnych dawców. Nie wykonuje się przeszczepienia narządów. Wiele szpitali w Polsce, wiele oddziałów intensywnej terapii identyfikuje potencjalnych dawców, stwierdza śmierć mózgu, a to jest pierwszy etap, żeby ewentualnie mówić o ewentualnym potencjalnym dawcy. Stąd, jak mówię, nasza rola zaczyna się i kończy w zasadzie na identyfikacji potencjalnego dawcy narządów. Następnie zgłaszamy takiego dawcę potencjalnego do poltransplantu i dalej tutaj jest współpraca ścisła pomiędzy koordynatorem regionalnym na województwo mazowieckie, a koordynatorem szpitalnym i lekarzami z oddziału intensywnej terapii.
W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku pełni pan rolę szpitalnego koordynatora transplantacyjnego. Proszę więc powiedzieć, jak w placówce jest zorganizowany cały system związany z pobieraniem organów? W którym momencie jest podejmowana decyzja o kwalifikacji pacjenta do pobierania narządów? I to też bardzo ciekawe, czy zawsze jest ona konsultowana z rodziną pacjenta?
Tak, więc po kolei, żeby w ogóle mówić o potencjalnym dawcy, musimy mieć osobę, która ma stwierdzoną śmierć mózgu, więc na pewno nie mówimy i jest to na pewno bardzo duży błąd, jeżeli w jakimkolwiek szpitalu to się zdarza, że mówione jest z rodziną, omawiany jest temat ewentualnego pobrania narządów bez stwierdzenia śmierci mózgu. To jest warunek konieczny, czyli etap rozmowy z rodziną powinien nastąpić dopiero, kiedy lekarze z oddziału intensywnej terapii czy oddziału czy innym w neurochirurgii stwierdzą śmierć mózgu konkretnej osoby z datą, z godziną i dopiero wtedy ma miejsce rozmowa z rodziną i rozpoczyna się etap ewentualnego identyfikacji i zgłoszenia potencjalnego dawcy. Czyli osoby, które trafiają do szpitala w stanie bardzo ciężkim, czy jest to potencjalny uraz, czy jest to udar, czy jest to inna potencjalna przyczyna uszkodzenia mózgu, są leczeni, diagnozowani do chwili, kiedy stwierdzona jest podstawowa refleksja pniowa, czyli taki stan mózgu, taki stan potencjalnego pacjenta, gdzie wysuwamy podejrzenie śmierci mózgu. I od chwili, kiedy wysuwamy to podejrzenie, jest czas obserwacji wstępnej, są stwierdzenia, wykluczenia, próby kliniczne, dodatkowe badania instrumentalne, więc trwa to szereg godzin, a nawet dni, więc ten proces jest rozłożony w czasie. Dopiero wtedy, kiedy zakończymy proces stwierdzania śmierci mózgu, dopiero w tym momencie jest miejsce miejsce i czas na to, żeby porozmawiać z rodziną. I chciałbym, żeby to wybrzmiało bardzo mocno, że na pewno nikt nie będzie ograniczał terapii, ograniczał leczenia, nawet u pacjenta w stanie z bardzo ciężkim czy skrajnie ciężkim, i nie będzie mowy o tym, żeby był ewentualnym dawcą przed stwierdzeniem śmierci mózgu.
Mhm. A jak wyglądają te rozmowy z rodzinami? No bo jest to temat niesamowicie trudny, jeśli nie najtrudniejszy.
Tak, niestety tutaj w grę wchodzą emocje, są to dramaty, na które często nie jesteśmy przygotowani, ponieważ jeżeli to jest osoba w wieku starszym, która chorowała, często rodzina wie, w jakim jest stanie i wie, jakie ma jednostki chorobowe, wtedy może jest troszeczkę łatwiej, ale to też jest bardzo trudny temat. Natomiast często dotyczą te rozmowy osób młodych, w sile wieku, w średnim wieku, gdzie po prostu jest to, przychodzi ta informacja nagle, czyli mówię konkretnie o wypadku na przykład, gdzie emocje są olbrzymie i w chwili, kiedy mówimy, że niestety jest to potencjalnie śmiertelne, a przyczyna ten uraz, który miał miejsce, jest to olbrzymie zaskoczenie dla rodziny. I jeżeli kontynuujemy naszą rozmowę i przygotowujemy rodzinę, że ponieważ będziemy tą procedurę uruchamiać, podejrzewamy śmierć mózgu i będziemy stwierdzać śmierć mózgu, jest to olbrzymie zaskoczenie dla rodziny. Stąd niezmienną, bardzo dużą rolą lekarza, zarówno prowadzącego w oddziale intensywnej terapii, czy moją jako koordynatora, żeby te rozmowy z rodziną przebiegały w spokojnej atmosferze, w pełni empatii, żeby ci lekarze byli w pełni zrozumienia, bo jak mówię, emocje są olbrzymie i jest to najbardziej zrozumiałe.
Mhm. Gdy już wszystkie te procedury ruszą, czy jeśli już ogłaszacie, stwierdzacie śmierć mózgu, to zawsze macie 100% pewność?
Tak, tutaj nie może być żadnych wątpliwości. Ja to podkreślam raz jeszcze i rodzinie też to bardzo dobrze tłumaczę, że od chwili, kiedy wysuwamy podejrzenie śmierci mózgu, do chwili, kiedy stwierdzamy tą śmierć mózgu, mija, jak mówię, szereg godzin, a nawet dni. Tutaj lekarze muszą mieć absolutną pewność. Nie może być żadnych wątpliwości. Więc tutaj wszelkie wątpliwości, jakiekolwiek mogą się pojawić na tym etapie między podejrzeniem a stwierdzeniem, są rozwiewane na korzyść, że tak powiem, pacjenta. Czyli jeżeli któryś z lekarzy, bo ja podkreślam, nie jest to jeden lekarz, wykonuje badania kliniczne, stwierdzenia, wykluczenia i również ocena badania instrumentalnego, to musi być jednoznaczny wniosek. Czyli jak powiedziałem, nie ma mowy o żadnych wątpliwościach, czyli, bo to jest, jak mówię, bardzo duża odpowiedzialność i chciałbym, żeby to wybrzmiało jeszcze raz bardzo mocno, że komisyjne stwierdzenie śmierci mózgu jest to w aktualnych, według nowych wytycznych, przeważnie anestezjolog i neurochirurg lub anestezjolog i neurolog, więc dwóch lekarzy wykonuje te próby, po czym się kończą stwierdzeniem komisyjnym śmierci mózgu i żaden z tych lekarzy nie może mieć żadnych wątpliwości. Jeżeli ma wątpliwości, przerywamy tą procedurę i dalej leczymy pacjenta.
Mhm. Czyli rozumiem, że nie zdarzają się takie, nazwę to, filmowe przypadki, gdzie stwierdzacie już śmierć mózgu, a jednak jeszcze pacjent daje oznaki walki.
Nie było takiego przypadku w piśmiennictwie i mówię z całą stanowczością, ja na świecie również nie dotarłem do żadnego przypadku, gdzie po stwierdzeniu, prawidłowym stwierdzeniu śmierci mózgu, według wszelkich norm i według wszelkiego prawa, doszło do spektakularnego, nie wiem, ozdrowienia, czy ewentualnie zmiany tej decyzji. Ale jak powiedziałem, tutaj musi być stwierdzona śmierć mózgu, bo co innego jest podejrzenie śmierci mózgu, kiedy to jeszcze nie jest fakt i stwierdzona śmierć mózgu. Na tym etapie rzeczywiście zdarzają się przypadki odstąpienia od tej procedury, ale jeżeli została stwierdzona śmierć mózgu, jest to jednoznaczne.
Mhm. Dobrze, więc jak już wiemy, w Polsce obowiązuje zasada domniemanej zgody na pobieranie narządów, jednak tak jak pan powiedział, zawsze są rozmowy z rodziną zmarłego pacjenta. Co w sytuacji, gdy sami chcielibyśmy dać wskazówki służbom medycznym, że chcemy lub nie chcemy być dawcami, co powinniśmy zrobić? Bo kiedyś były popularne, z tego co pamiętam, takie opaski na przykład na ręce, czy jakieś hasła na nich wypisane, że chcemy być dawcą.
Tak, może opaski już nie są tak popularne, rzeczywiście nie afiszujemy się ze swoją wolą, ze swoją zdaniem. Natomiast to, do czego ja zachęcam i to, co bardzo promuję, to rozmowa, żeby nasi bliscy, rodzina, przyjaciele znali naszą opinię, naszą zdanie. Dlatego, że to, co pyta lekarz, który rozmawia o ewentualnym potencjalnym dawcy narządów, to pyta o wiedzę, czy rodzina najbliższa, czyli matka, mąż, siostra, brat, mają wiedzę, czy znają wolę zmarłego pacjenta. I tak jak pan powiedział, istnieje w Polsce według polskiego prawa domniemana zgoda na pobranie narządów. Tym niemniej, jeżeli ktoś jest przeciwnikiem idei dawstwa i przeciwnikiem odebrania, oddania narządu po swojej śmierci, ma trzy takie sposoby na to, żeby wyrazić ten swój sprzeciw. Pierwszy sposób to jest taki bardzo oficjalny, zgłoszenie do Centralnego Rejestru Sprzeciwu, który prowadzi Poltransplant na piśmie. I takie sprzeciwy, i nie są one liczne, ale rzeczywiście są, dlatego że każdorazowo lekarz, który zgłasza potencjalnego dawcę, musi sprawdzić w tym CRS-ie, czyli tym Centralnym Rejestrze Sprzeciwów, czy taki sprzeciw został wykonany. Drugi sposób to spisanie nawet na kartce papieru, że nie wyrażam zgody na ewentualne pobranie narządów po mojej śmierci. I trzeci sposób, może najmniej formalny, ale który najczęściej o to pytamy, czy przynajmniej dwie osoby spośród bliskich, najbliższej rodziny mają wiedzę, czy kiedykolwiek w jakiejkolwiek rozmowie została podniesiona kwestia ewentualnego pobrania narządów. I jeżeli te dwie osoby potwierdzą nam, że znają wolę zmarłego, wiedzą, że był przeciwny, dokumentujemy taki wpis w historii choroby ze stopniem pokrewieństwa i z podpisem danej osoby. I jest to również uznane według polskiego prawa. Wtedy odstępujemy od procedury pobrania narządów.
Mhm. Lista chorych oczekujących na dawcę jest bardzo długa. To nie ulega wątpliwości. Jakie narządy najczęściej są pobierane i czy zawsze trafiają do jednego dawcy, czy do jednego odbiorcy, czy jednak nie zawsze tak jest?
Rzeczywiście lista oczekujących jest bardzo długa. Szczególnie długa jest lista osób, które oczekują na przeszczepienie nerki. Oczywiście te osoby są zabezpieczone w postaci hemodializ. Natomiast dla przykładu powiem, może nie są to jakieś super aktualne dane, ale między 1100 a 1200 osób czeka na przeszczep nerki. Około 370 do 400 osób, bo te dane się zmieniają z miesiąca na miesiąc, czeka na przeszczep serca. Ponad również 100 osób czeka na przeszczep płuc. To są takie najczęstsze wykonywane przeszczepy. No i przeszczep wątroby, który tutaj jest wykonywany również w naszym kraju. Też lista oczekujących jest zdecydowanie ponad 150 osób. Odpowiadając na pana pytanie, pobierane są najczęściej nerki, wątroba, no i oczywiście, jeżeli dawca się kwalifikuje, również serce, płuca, to są takie najczęściej pobierane narządy. Natomiast te narządy nie trafiają do jednego dawcy, czyli krótko mówiąc, potencjalny dawca narządów może uratować życie dwóm, trzem, czterem, a nawet pięciu osobom. Dlatego tu jest tak niezmiernie ważne, żeby ten proces przebiegł sprawnie i żeby te potencjalne osoby, które są, no nie ukrywam, że śmiertelnie chore często, że to jest ich jedyna, ostatnia deska ratunku, otrzymały ten narząd w odpowiednim czasie.
Mhm. A jest ich, tak jak słyszeliśmy, naprawdę wielu. A czy w szpitalu pobierane są również tkanki od zmarłego dawcy?
Tutaj rozmawiamy z rodziną przy okazji samego pobrania ewentualnego narządów o tkankach, dlatego że najczęstszymi tkankami, jakie są pobierane, to oczywiście rogówki. I też dla przykładu podam, że lista oczekujących na przeszczep rogówki to jest ponad 3000 osób, czasami nawet 4000, bo też ta liczba się zmienia. Tym niemniej tkanki są pobierane stosunkowo rzadko, dlatego że często lekarze zapominają podczas rozmowy z rodziną po prostu dopytać, czy też rodzina tutaj ewentualnie nie wnosi swojego sprzeciwu, czy ewentualnie nie ma nic przeciwko temu, żeby były pobrane również tkanki.
Mhm. Dobrze, to chciałbym obalić kolejny mit, kolejny temat rozmów, gdzie bardzo dużo ludzi zastanawia się nad tym, czy rodzina zmarłego dawcy jest informowana o przeszczepieniu narządu i ma możliwość poznać personalia biorcy.
Bezpośrednio po tym, jak zostaną pobrane narządy i zostaną one przeszczepione, więc trwa to z reguły do 48 godzin. Otrzymujemy taką informację od środka, który przeszczepił dany narząd, bardzo taką krótką, czyli po pierwsze, czy udało się to przeszczepienie, w jakim wieku był biorca i z jakiego województwa. Dane personalne są tajne, nie mamy do nich dostępu, nawet jako koordynator transplantacyjny też nie mam do nich dostępu. Jest to zrozumiałe, że to musi być objęte tajemnicą. Co za tym idzie, rodzinie potencjalnego dawcy narządów możemy przekazać informację, jaki narząd został przeszczepiony, czy udała się ta operacja, to przeszczepienie, z jakiego województwa był potencjalny biorca i w jakim był wieku. I te informacje możemy podać. Pozostałe informacje są informacjami tajnymi.
A zdarzają się sytuacje, że obydwie strony oczekują takich danych?
Zdarzają się takie informacje, natomiast z tego co wiem, to przynajmniej musi minąć 2 lata, ale jak mówię, nie chciałbym Państwa wprowadzać w błąd, bo to te zmiany dane się mogą zmieniać, kiedy ewentualnie można ubiegać się o ujawnienie tych danych, ale obydwie strony muszą się zgodzić, czyli Poltransplant może skomunikować te osoby tylko wtedy, kiedy zarówno biorca przeszczepu, jak i rodzina potencjalnego dawcy wyraziła taką ochotę i obydwie strony wyrażają taką zgodę. Ale jak mówię, to się zmienia i to też trzeba ustalić z Poltransplantem.
Mhm. Dobrze, panie doktorze, na koniec naszego spotkania taka pigułka od specjalisty. Dlaczego warto, żebyśmy promowali ideę dawstwa?
Bardzo warto rozmawiać o tej kwestii i to czego ja namawiam, to rozmawiajmy i tak, żebyśmy znali zdanie najbliższych członków rodziny. Jakie mamy podejście, jaką mamy wiedzę. Tak jak powiedziałem, transplantacja narządów często jest jedynym możliwym sposobem leczenia czy niewydolności wątroby, czy niewydolności serca. Często nie mamy innych możliwych leków, narzędzi, urządzeń, które by zastąpiły tą pracę tego narządu, więc miejmy na uwadze to, że nigdy nie wiemy, na jaką chorobę zachorujemy, czy to będzie niewydolność nerek, niewydolność serca, czy niewydolność wątroby. Nigdy nie wiemy, czy nas to może nie dotknąć i będziemy potrzebowali narządu, który może uratować nam życie. Dlatego bardzo zachęcam do tego, żeby rozmawiać w najbliższej rodzinie. Nie mówię, że przy każdej możliwej okazji, ale rzeczywiście, żebyśmy znali zdanie naszych najbliższych, bo o to będzie pytał lekarz, czy znamy zdanie i czy wiedza jest nam tutaj znana na temat ewentualnego pobrania naszych narządów po śmierci.
Naszym wspólnym dzisiejszym gościem był lekarz Grzegorz Jarębski, zastępca kierownika oddziału anestezjologii i intensywnej terapii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku, a także szpitalny koordynator transplantacyjny. Panie doktorze, ja bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i za podzielenie się swoją wiedzą.
Bardzo dziękuję.